dobro wspólne jako instytucja opieki i projekt cywilizacyjny. Artykuł Fundacji Dobre Państwo. W myśli Davida Bolliera dobro wspólne wymyka się prostym opozycjom, nie jest ani antytezą własności, ani bezładną ziemią niczyją. Jest ono bowiem formą ładu instytucjonalnego, który spaja w nierozerwalną całość trzy elementy – zasób, wspólnotę oraz reguły organizujące ich trwałą współzależność. Należy je postrzegać jako żywą konfigurację praktyk i znaczeń, gdzie zasób staje się przedmiotem współzarządzania nie przez abstrakcyjne instytucje, lecz przez konkretnych użytkowników. To oni sami uzgadniają granice, monitorują korzystanie, stosują sankcje i rozwiązują spory w rytmie własnych rytuałów. Bollier z filozoficzną precyzją odróżnia zasób od dobra wspólnego. Pierwszy pozostaje ontologicznie rzeczą, podczas gdy drugie jest porządkiem społecznym, który nadaje tej rzeczy status trwałego, sprawiedliwego i międzypokoleniowego źródła pożytków. Musimy najpierw rozbroić najgłośniejszy mit XX wieku na temat współdzielenia, czyli słynną tragedię wspólnego pastwiska Garetta Hardina. W swoim klasycznym eseju z 1968 roku Hardin prosi, byśmy wyobrazili sobie pastwisko otwarte dla wszystkich. Następnie metodycznie dowodzi, że każdy racjonalny pasterz zawsze doda jeszcze jedną krowę. Suma tych indywidualnych, pozornie logicznych decyzji, nieuchronnie doprowadzi do ruiny wspólnego zasobu. Każdy bowiem zabiega o swój własny interes w społeczeństwie wierzącym w wolność korzystania z dóbr wspólnych, pisał autor, projektując ponury determinizm rozpadu każdego współdzielonego środowiska. Ten cytat stał się rytualnym elementem akademickich sylabusów. Przez pół wieku cementował przekonanie, że jedyną alternatywą dla ekologicznej katastrofy jest albo prywatyzacja, albo odgórna państwowa komenda. Problem w tym, że źródłowy argument, choć celny w opisie niezarządzanego dostępu, w ogóle nie dotyczy dóbr wspólnych sensu stricto. Opisuje on bowiem zasoby bez wspólnoty i bez jakichkolwiek reguł, obszary porzucone przez instytucje i kulturę, gdzie rządzi bezimienny impuls krótkoterminowego zysku. To nie jest detal semantyczny, lecz fundamentalny błąd kategorialny. Prawdziwe dobro wspólne nigdy nie bywa otwarte dla wszystkich w sposób anarchiczny. Jest ono otwarte według reguł, które społeczeństwa same tworzą, których same pilnują i które same, w razie potrzeby, modyfikują. Właśnie w tym pęknięciu między mitem a praktyką wyrasta wielka korekta empiryczna Elinor Ostrom. Laureatka Nagrody Nobla nie broniła żadnej ideologii. Cierpliwie badała działające systemy wspólnego użytkowania zasobów, od alpejskich pastwisk po lokalne sieci irygacyjne. Jej kluczowy wniosek jest radykalnie antyuniwersalistyczny. Nie istnieje jedno rozwiązanie dla wszystkich problemów współdzielenia. Ludzie potrafią projektować zaskakująco skuteczne instytucje oddolne, o ile tylko wolno im dopasowywać reguły do lokalnego kontekstu, samodzielnie je tworzyć i egzekwować, a także tanio rozstrzygać spory. Polskie opracowania jej myśli trafnie odróżniają dobra wspólne od dóbr publicznych. Wiedza nie pozwala na stworzenie jednej, uniwersalnej teorii, ale umożliwia śledzenie regularności w powstawaniu i trwałości instytucji. Ta zasadnicza ostrożność metodologiczna doskonale oddaje ducha dóbr wspólnych jako praktyk wrażliwych na czas, kulturę i skalę. Jeżeli więc Hardin zademonstrował logikę otwartego dostępu poddaną bezwzględnej arytmetyce bodźców, to Ostrom pokazała logikę ładu wspólnego, w którym bodźce przestają być wyłącznie jednostkowe. Dzieje się tak, ponieważ prawo zwyczajowe, kontrola wzajemna i dobra reputacja gruntownie redefiniują pojęcie racjonalności. David Bollier idzie o krok dalej, odsłaniając ukrytą asymetrię, która uczyniła mit Hardina tak politycznie skutecznym. W dyskursie lat 80. i 90. świadomie zacierano granice między chaosem otwartego dostępu a porządkiem dóbr wspólnych. Cel był prosty – utrwalić skojarzenie, że każde wspólne prowadzi do nieuchronnej degradacji, a jedynym ratunkiem są nienaruszalne prawa własności i państwo zredukowane do roli nocnego stróża. Diagnoza ta pomija jednak fundamentalny fakt, iż rynki z samej swej natury nie potrafią wycenić wartości pozarynkowych. Przez to koszty niszczenia ekosystemów i więzi społecznych są systematycznie przerzucane na przyszłość oraz na niewidocznych uczestników gry. To właśnie ta ślepota mechanizmu cenowego rodzi pojęcie odwracające wektor oskarżenia, tragedia rynku. To nie wspólnota, lecz logika zysku ignorująca dobra bez ceny generuje antybogactwo i systemowe ryzyko, czego dowodem był globalny kryzys z 2008 roku. W tym punkcie opowieść Ostrom styka się z przenikliwą krytyką Karla Polanyiego. Gdy pracę, ziemię i pieniądz traktuje się jak zwykłe towary, pękają społeczne tamy ochronne. Polanyi przypominał dobitnie, że praca, ziemia i pieniądz towarami nie są, nazywając je fikcyjnymi towarami. Ich wrzucenie do obiegu rynkowego wymusza na społeczeństwie kosztowny dwuruch, czyli jednoczesną ekspansję rynku i obronną kontrreakcję. Ujęcie to pozwala zobaczyć dobra wspólne jako kluczowy mechanizm amortyzacji tych systemowych napięć. Historycznie głównym narzędziem niszczenia ładu wspólnego były grodzenia. Polityczno-prawne operacje, które wydzierały wspólnotom dostęp do zasobów, by przekształcić je w towar. W nowoczesności mechanizm ten nie zniknął, lecz jedynie zmienił wektor. Dziś dotyczy już nie tylko ziemi czy wody, ale rozlewa się na przestrzenie publiczne, infrastrukturę cyfrową, wiedzę i kulturę. Prawa autorskie rozciągane do granic absurdu czy patenty na elementarne składniki życia, wszystko to wpisuje się w długą tradycję działań, w których państwo i rynek współpracują, by przekuwać dobra relacyjne w strumienie zysków. Grodzenia nie tylko uszczuplają materialną bazę życia wspólnot, ale zrywają ich więzi i niszczą umiejętność samorządzenia. Wkraczamy tu w sferę pojęcia wernakularności, które David Bollier zapożycza od myśliciela Iwana Ilicza. Termin wernakularny opisuje żywy świat praktyk społecznych, rodzinnych, sąsiedzkich, lokalnych, które ludzie tworzą oddolnie, bez pośrednictwa wielkich, sformalizowanych instytucji. To właśnie w tym środowisku rodzą się reguły dóbr wspólnych, wyrastając z drobnych nawyków i codziennych zwyczajów. Prawo wernakularne nie jest jednak tożsame z bezprawiem. To prawo żywe, ewolucyjne, ugruntowane w zwyczaju, czerpiące swoją legitymację z faktu, że po prostu działa i jest zrozumiałe dla jego uczestników. Fenomen naturalnych dóbr wspólnych najpełniej ilustruje przypadek Acequias w Nowym Meksyku, systemu kanałów nawadniających o korzeniach sięgających XVII wieku. U ich podstaw leży zasada równości. Każdy członek wspólnoty może czerpać tyle wody, ile przysługuje mu według ustalonych proporcji. Prawo to jest nierozerwalnie splecione z obowiązkiem utrzymania kanałów. Ta praktyka nie przetrwałaby 400 lat, gdyby nie kolektywne mechanizmy nadzoru. Podobną logikę odnajdziemy w Etiopii, gdzie obszar Gwasa stanowi przykład dobra wspólnego trwającego nieprzerwanie od 400 lat. Tamtejsze społeczności wspólnie regulują dostęp do pastwisk, skrupulatnie pilnując cykli odnowy przyrody i traktując zasób jako dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Doświadczenie wspólnot nasiennych w Indiach odsłania jeszcze inny wymiar, dobra wspólne jako tarczę ochronną wobec globalnego kapitału. Tysiące kobiet podjęło trud odtworzenia tradycyjnych odmian upraw, przeciwstawiając się monopolowi nasion hybrydowych. Wymiana nasion nie jest chłodną transakcją, lecz wspólnotowym rytuałem, w którym splot daru i odpowiedzialności cementuje lokalną suwerenność żywnościową. Zamiast logiki niedoboru tak charakterystycznej dla kapitalistycznej produkcji pojawia się logika obfitości i regeneracji. W świecie cyfrowym dobro wspólne znalazło nowe wcielenie. Wolne oprogramowanie, z GNU, z Linux na czele, ilustruje tę logikę. Kod źródłowy staje się zasobem, wokół którego wspólnota buduje porządek użytkowania. Licencja GPL działa tu jako prawny mechanizm immunologiczny, zabezpieczający kod przed cyfrowym grodzeniem. Wikipedia z kolei dowodzi, że nawet globalna sieć jest w stanie wypracować stabilne reguły edytorskie i system sankcji, przekształcając potencjalny chaos w samoregulujący się ekosystem wiedzy. Lawrence Lessig, twórca licencji Creative Commons, ujął to w lapidarnej formule. Kod jest prawem. W domenie cyfrowej to architektura techniczna staje się niewidzialnym prawodawcą. Obrona dóbr wspólnych wymaga budowania instrumentarium antygrodzeniowego. Licencje typu GPL, doktryna publicznego powiernictwa czy fundusze wspólnotowe stają się mechanizmami, które aktywnie zabezpieczają zasoby przed przejęciem. Michel Bauwens kreśli wizję triarchii, w której państwo i rynek tracą monopol na zarządzanie. Obok nich pojawia się trzecia logika commons. Celem staje się przeobrażenie państwa w państwo partnerskie, zdolne pełnić funkcje powiernika zasobów, których nie można rozparcelować, atmosfery, oceanów czy genomu. Triarchia wymaga jednak podmiotu, commonersów. To oni są realnymi aktorami, którzy nadają commons życie. Commonersi to nie tylko użytkownicy, ale aktywni twórcy i opiekunowie, którzy wspólnie definiują reguły i monitorują ich przestrzeganie. Ich rola wymaga głębokiego zaangażowania i poczucia odpowiedzialności. Dobro wspólne to sposób życia, który pozwala odzyskać demokrację, powiada Bollier. Ten sposób życia polega na codziennym praktykowaniu solidarności, która wymyka się zimnej kalkulacji ekonomicznej. Podsumowując, w perspektywie ekologii politycznej commons jawią się jako jedno z nielicznych realnych narzędzi zarządzania tym, co nieprzeliczalne. System cenowy z definicji ignoruje wartości pozarynkowe, takie jak stabilność klimatu. Commons są odpowiedzią na to wyzwanie, ponieważ zamiast maksymalizacji produkcji kładą nacisk na reprodukcję i regenerację. Ekonomia behawioralna potwierdza, że ludzie chętnie współpracują, jeśli mają poczucie sprawiedliwości. Commons nie są więc marginesem nowoczesności, lecz jej krytycznym centrum. Miejscem, w którym toczy się spór o to, czy cywilizacja przyszłości będzie oparta na logice prywatyzacji, czy na logice solidarności i opieki. Czy będziemy świadkami dalszego grodzenia świata, czy też odważymy się budować system oparty na trosce o wspólne zasoby? Odpowiedź na to pytanie zadecyduje o tym, czy potrafimy stworzyć cywilizację zdolną do długotrwałego przetrwania.